Dzień dobry Państwu. Z tej strony Gościwit Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy patronują kanałowi podcast Interpretacje w serwisie Patronite, którzy stawiają jego autorowi symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee 2 oraz którzy bezpośrednio wspierają kanał w serwisie YouTube. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują, zwłaszcza tym, którzy włączają dzwoneczek, którzy komentują, polubiają i podbijają moje audycje, a także tym, którzy podają je dalej. Jednym z najbardziej tajemniczych ludów sąsiadujących z Polską byli Jaćwingowie, czy może Jaćwięgowie, jak powinniśmy to po polsku wymawiać, zgodnie z fonetyką okresu średniowiecza. Konsensus badawczy zakłada, że byli oni ludem bałtyckim, ale odrębnym i od Prusów, i od Litwinów. Stąd różne hipotezy dotyczące ich języka, wygasłego może jeszcze w średniowieczu, a może zachowanego w mowie ludu nad Narwią aż do epoki nowożytnej, do XVIII, a może i XIX wieku. Jedni badacze twierdzą, że to język zachodnio-bałtycki, bliski pruskiemu, inni, że wschodnio-bałtycki, bliski litewskiemu, a jeszcze inni, że osobne odgałęzienie, ani pruskie, ani litewskie. Za to nasiąknięte językiem słowiańskich sąsiadów, lechickich Mazurów i wschodniosłowiańskich Krywiczów. Co więcej, w epoce średniowiecza, kiedy Jaćwięgowie byli istotną siłą w lokalnym układzie politycznym, ich etnos nosił cztery zupełnie odmienne nazwy. Najbardziej rozpowszechniona do dzisiaj i używana to oczywiście Jaćwingowie czy Jaćwięgowie, Jaćwięgi. Czasem w języku polskim jest to wymawiane w sposób dźwięczny Jaćwingowie. Znamy tę nazwę również z zapisów w języku łacińskim Jaćwangos, czy też Jentousi, litewskie Jotwingiaj, dzisiaj używane, czy też ruskie Jatwiagi. W niemieckim również mamy zapisy Jadfinger, Jadwinger, Jotfinger czy Jadwegen. Druga nazwa to Sudowowie, Sudowianie, od łacińskiego Sudowia i mieszkańcy kraju Sudowite. Znane to jest po litewsku jako Sudowiaj, czy po niemiecku Sudauer. Trzecia nazwa jest typowo polska, aczkolwiek zapisana w języku łacińskim, już w kronice Wicelao Kadłubka. Poleksiani, co łączy się jako polekszanie czy połekszanie. Ta nazwa wzbudziła też pewnego rodzaju kontrowersje i łączono ją nawet z Polesiem, aczkolwiek to oczywiście jest już teren zbyt odległy od tego, który zamieszkiwali w czasach średniowiecznych Jaćwingowie. I ostatnia nazwa, litewskie Dajnawiaj, co czasem po polsku jako Dajnowie się oddaje, nazwa tym razem typowa tylko i wyłącznie dla kręgu języka litewskiego. A zatem cztery różne nazwy jednego ludu. Według historyka i językoznawcy Jerzego Nalepy, autora wielu prac poświęconych Jaćwięgom, m.in. pracy Jaćwięgowie, nazwa i lokalizacja, wydanej w Białymstoku w roku 1964, każda z nazw dotyczyła pierwotnie tylko części terenu zamieszkanego przez Jaćwięgów lub jednego z ich plemion i została przeniesiona na całą Jaćwież przez najbliżej sąsiadujące z nimi ludy. Nazwy te miały pochodzić od rzek, nad którymi zamieszkiwały poszczególne odłamy Jaćwięgów. Poleksiani mieliby zajmować tereny nad rzeką Łek, dzisiejszy Ełk, przy granicy z Mazowszem. Jatwiagi mieli zamieszkiwać okolice rzeki Antia, czyli dzisiejsza Czarna Hańcza, blisko Czarnej Rusi. Dajnowie, tereny dzisiejszej południowej Litwy. Odłam Jaćwięgów, określany jako Sudowite, miał zajmować obszar w okolicach rzeki Sudonia, która jest lewym dopływem Szeszupy lub też przy północnej granicy Wielkich Jezior Mazurskich. Tu trzeba dodać jeszcze, że Sudowowie bywają identyfikowani ze wspomnianymi przez Klaudiusza Ptolemeusza w jego geografii plemieniem, ludem zwanym Sudinoj, jednak podobnie jak w przypadku innego ludu spotykanego właśnie w tej geografii, Galindów, nie ma jednoznacznych przesłanek, aby przerzucić ten pomost prawie 1000 lat przerwy pomiędzy czasami, w których tworzył Klaudiusz Ptolemeusz, drugim wiekiem naszej ery, a czasami już średniowiecza, kiedy te nazwy zostały odnotowane po raz kolejny, jeśli to są oczywiście te same nazwy, co w geografii Ptolemeusza. W 2008 roku w czasopiśmie Studia Slavica et Balkanica Petropolitana ukazał się artykuł Aleksieja Kibinia zatytułowany Jatwiagi w X i XI wieku, bałckoje plemia i brzegowe bractwo, czyli Jacingowie w X i XI wieku, plemia bałtyckie czy bractwo brzegowe. Kibiń jeszcze raz dokonuje przeglądu etnonimów odnoszących się do Jaćwięgów i proponuje odmiennie niż Nalepa wytłumaczenie pochodzenia nazwy i w ogóle etnosu Jaćwięgów. W swojej pracy wzoruje się na metodologii rumuńskiego badacza Florina Kurty, który badał pochodzenie Słowian i napisał pracę The Making of the Slavs, czyli właściwie nie tyle pochodzenie, ile robienie Słowian. Robienie Słowian, czyli proces tworzenia etnosu, a może bardziej konceptu etnosu. I podobnie jak w przypadku Słowian, owo powstawanie czy też robienie etnosu w przypadku Jaćwingów obejmowało zarówno sposób postrzegania tej grupy z zewnątrz przez jej sąsiadów, czyli przede wszystkim przez Polaków oraz przez Rusów. Te dwa ludy zostawiły po sobie historiografię polską w języku łacińskim, ruską w języku starocerkiewno-słowiańskim, w wersji ruskiej. Do tego dojdą z czasem już sąsiedzi zza morza, którzy osiedlili się w Prusach, a mianowicie Niemcy ze swoją historiografią pisaną po łacinie oraz w języku dolnoniemieckim, jak również już później Litwini w historiografii pruskiej, przedniemieckiej, bałtyckiej nie znamy. Jeśli w ogóle była, to może raczej jakieś pieśni. I ten proces obejmował także, obok postrzegania z zewnątrz, także i proces samoidentyfikacji. Czyli te dwa zjawiska nazywane emik i etik w etnografii, oznaczające jak dany etnos postrzega się sam i jak dany etnos postrzegany jest z zewnątrz. I oczywiście jest to proces, a więc zmienia się kontekst polityczny, społeczny, kulturowy na danym terytorium, na którym powstaje, czy może tworzy się, making jest tu lepszym słowem, dany etnos. Słowianie, odnotowywani przez źródła rzymskie, które zajmował się Florin Kurta, formowali się nad Dunajem. Natomiast Jaćwięgowie formowali się między Niemnem, Narwią i Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. I tutaj zwraca Kibiń uwagę na samym początku swojego artykułu na bardzo ciekawe słowo odnotowane w języku, właściwie to w gwarze wołkowyskiej języka białoruskiego. A mianowicie, interesujące znaczenie słowa jatwieś zostało stosunkowo niedawne zapisane przez dialektologów wśród mieszkańców rejonu wołkowyskiego o Wodzie Grodzieńskim. W miejscowej gwarze jatwieś oznacza kotwicę rzeczną. U jatwiezi jest żelazo. Rybak opuszcza ją na dno na łańcuchu i łódź zatrzymuje się. A zatem jest to kotwica, którą posługiwano się przy łodziach rybackich. Jak doszło do tego, że termin, który w średniowieczu był nazwą grupy etnicznej, zaczął oznaczać element wyposażenia łodzi? Pozostawiając to pytanie bez odpowiedzi, znany rosyjski językoznawca Toporow w swoim dziele Język pruski wezwał do uwzględnienia danych z gwary wołkowyskiej przy rozpatrywaniu kwestii pochodzenia terminu jaćwięgowie. Z jednej strony ten artykuł Kibinia stanowi próbę pewnego rodzaju wypełnienia tego niewielkiego problemu przedstawionego, jak nazwa etnosu przeszła na kotwicę rzeczną, a z drugiej strony jednak cel ma szerszy, mianowicie chciałby wykazać, że nazwa Jaćwięgowie funkcjonowała jako określenie służące wyznaczaniu różnic grupowych, właśnie etnicznych, już w X-XI wieku, a więc nawet trochę wcześniej, ponieważ zwykle Jaćwingów źródła umocowują w XII-XIII wieku przede wszystkim. Nie dziwi to, że wyobrażenia o Jaćwięgach zmieniały się z biegiem czasu. Już w XVI wieku w historiografii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego ukształtował się mit o niezwykle wojowniczych mieszkańcach Podlasia i Poniemnia, nieustannie walczących z książętami Rusi i Polski i niemal całkowicie poległych, wybitych w nierównej walce z nimi. Naród Jaćwięgów był tak wojowniczy, że nie lękał się śmierci ani zabijania i dlatego z umiłowania wojny oraz nadmiernej żądzy walki wyginął, tak pisał Strykowski. Zmitologizowany obraz leśnych i bagiennych dzikusów, żyjących z rozboju, myślistwa i rybołówstwa, wpływał na poglądy badaczy aż do końca XIX wieku. Jeszcze w pracy z roku 1890 można było przeczytać, że spędzając większą część życia na wojnie lub na polowaniu, jaćwięk, ten wieczny wędrowiec, umierał daleko od swojego domu, w gęstym lesie albo w otwartej walce. Jego kości nie spoczywają na rodowym cmentarzu, pod wysokim kurhanem, ani w starannie ułożonym kamiennym grobie. Pozostały tam, gdzie została go śmierć i zniknęły bez śladu. Historycy epoki romantyzmu XVIII i XIX wieku wysuwali rozmaite przypuszczenia, od kogo wywodzi się ten tajemniczy lud, o którym zachowało się tak niewiele wiadomości. Czy od dzikiej i porywczej sarmackiej hordy jazygów, czy może od barbarzyńskich kostoboków zamieszkujących na północ od granic Cesarstwa Rzymskiego. W miejsce takich powierzchownych konstrukcji w drugiej połowie XIX wieku pojawiły się pierwsze próby poważnych badań, opartych na interpretacji źródeł pisanych, danych językowych, no i oczywiście materiału archeologicznego. Chociaż sam zasób tych danych był i wciąż pozostaje stosunkowo niewielki, w ciągu minionych ponad 100 lat literatura poświęcona problematyce jaćwieckiej niezwykle wzrosła. Nie sposób tutaj będzie całej tej literatury przytaczać, pisze Kibiń. Warto jednak podkreślić jedną rzecz. W przytłaczającej większości badań jaćwięgowie byli określani i rozumiani jako plemię bałtyjskie. W różnych ujęciach plemię staropruskie albo plemię litewskie. Jako stosunkowo jednolita grupa, wyraźnie odróżniająca się od sąsiadów, posiadająca wspólne pochodzenie, własny język, własną kulturę, własne terytorium oraz własną nazwę etniczną. Dlatego też przez cały XX wiek wysiłki badaczy koncentrowały się na opisaniu właśnie tych cech. Języka, terytorium, kultury archeologicznej, etnonimu, które jak zakładano były charakterystyczne dla jaćwięgów. W kwestii języka jaćwięgów poglądy badaczy podzieliły się. Jedni uważali ich za Bałtów wschodnich, plemię litewskie. Inni za Bałtów zachodnich, bliskich Prusom. A jeszcze inni, jak wspomniałem, wyodrębniali osobną grupę językową jaćwieską, przejściową między litewskim a pruskim. I właśnie taki przejściowy charakter między rekonstruowanym językiem pruskim a litewskim wykazało słownictwo przypisanego w roku 1984 jaćwięgom słowniczka datowanego Poganskie Gwary z Narewu, który został odnaleziony przez jednego w czasach jeszcze Związku Sowieckiego, jednego entuzjastę starożytności właśnie swego regionu, odnaleziony, przepisany, wysłany do badacza dawnych Bałtów Zinkiewiczusa, który potwierdził autentyczność otrzymanego odpisu. Natomiast oryginał tego słowniczka, który był zapisany na kartach książki należącej kiedyś do jednego z proboszczy tego regionu, oryginał ten został, jak cała książka dewocyjna, katolicka, spalony przez rodziców odkrywcy wtedy, kiedy jego wzięto do wojska. Spalony z obawy przez to, że syn czytając tego rodzaju książki może przestać być wzorcowym komunistą i ulec jakimś prądom religianckim. I o ile w większości przypadków takie sytuacje, kiedy ktoś coś odkrywa, robi z tego odpis, a potem oryginał ginie, są uważane za rzecz typową dla fałszerstw, to jest to chyba jedyny wyjątek, że ten słowniczek wyrazów z pogańskich gwar znad Narwi jest uznawane za autentyczny i słownictwo to jest uznawane za autentycznie pochodzące z języka jaćwieckiego. Ponadto w latach 90. XX wieku za potomków jaćwięgów uznano użytkowników wyspowej gwary zecielskiej języka litewskiego, którą jeszcze niedawno posługiwali się mieszkańcy kilku wsi rejonu Diatłowskiego w obwodzie grodzieńskim. Kwestia wyznaczenia terytorium jaćwięgów okazała się jeszcze trudniejsza niż klasyfikacja ich języka. W badaniach ostatnich dziesięcioleci rozpowszechnił się pogląd, zgodnie z którym zamieszkiwali oni północno-wschodnią Polskę, na północ od Narwi, w górnym biegu Biebrzy i Czarnej Hańczy, na Suwalszczyźnie oraz na przyległych obszarach Pojezierza Mazurskiego. W literaturze polskiej i litewskiej przyjmuje się, że nazwa Jadźwięgowie, litewskiej Jotvingiej, obejmowała terytorium wielkiego plemienia, które z kolei dzieliło się na cztery części małe plemiona. Na północnym zachodzie Sudowów, na północnym wschodzie Dajnawów, na południowym zachodzie Polekszan lub Poleszan, w części środkowej właściwych Jadźwięgów. No to jest właśnie ta koncepcja Jerzego Nalepy. Jednocześnie, pisze dalej Kibin, materiał archeologiczny z obszaru uznawanego za główne miejsce zamieszkania Jadźwięgów postawił przed badaczami poważną zagadkę. Znaleziska pozwoliły archeologom wyodrębnić tzw. kulturę sudowską, która od końca I wieku do końca VIII wieku przechodziła kilka etapów rozwoju. Następnie jednak na tym obszarze następuje swoista próżnia archeologiczna. No i tu Kibin używa bardzo ciekawego słowa, nie pustka osadnicza, bo to jest też pewnego rodzaju nadinterpretacja, ale próżnia archeologiczna, czyli pewnego rodzaju brak zabytków. A mianowicie znikają pochówki wojowników. Zasadniczo zmienia się struktura osadnictwa. Ludność opuszcza otwarte tereny i ukrywa się w lasach oraz na bagnach, a jedynie nieliczne znaleziska ceramiki pozwalają przypuszczać, że mieszkańcy nadal tam przebywali. No i to zdanie Kibinia daje pod rozwagę wszystkim tym, którzy opisują to, co działo się na ziemiach polskich pomiędzy tutaj kulturą przeworską a kulturą praską. Na Suwalszczyźnie nie jest znane ani jedno grodzisko, ani cmentarzysko datowane na okres od IX do połowy XI wieku. Czym wyjaśnić tę kilkusetletnią przerwę? No może kilkuset lat przesada, ale prawie 200 na pewno tak. Szereg nowych cmentarzysk powstaje tutaj dopiero w drugiej połowie XI wieku. W tym samym czasie lub nieco później rozwija się życie na szeregu grodzisk. Najstarsze znaleziska z Jeglińca datowane są na XII wiek. Jednak nie wszyscy uczeni byli skłonni ograniczać terytorium Jadźwięgów wyłącznie do północno-wschodniej Polski. Badania hydronimii, czyli nazw rzecznych, wodnych, i toponimii, czyli nazw miejscowości, na obszarze górnego Poniemnia, północno-zachodnia część współczesnej Białorusi, wykazały, że jego dawni mieszkańcy posługiwali się językami bałtyckimi, a ich ostateczna slawizacja nastąpiła znacznie później niż w innych regionach Białorusi. Ostatnim reliktem tego niegdyś ciągłego obszaru bałtyckiego miała być wspomniana gwara zecielska języka litewskiego. Sowiecki archeolog Siedow utożsamiał miejscową ludność przedsłowiańską właśnie z Jadźwięgami, przypisując im oraz ich zeslawizowanym potomkom charakterystyczny typ zabytków archeologicznych występujących na Poniemniu, a mianowicie kurhany kamienne oraz groby kamienne datowane na XI-XVI wiek. Mimo że część badaczy polskich i sowieckich sprzeciwiała się przesuwaniu granicy osadnictwa jadźwięskiego tak daleko na wschód, pogląd, iż bałtyckie plemię Jadźwięgów zamieszkiwało obszar późniejszej Grodzieńszczyzny, znajduje zwolenników również obecnie. Niezależnie od tego, czy górne Poniemnie zalicza się do obszaru jadźwięskiego czy nie, przyjmuje się, że już w VIII-IX wieku rozpoczęła się jego slawizacja. Najwcześniejszymi jego świadectwami są grodziska Łososna Wielka i Radoszcza, których ceramika wiązana jest z kulturą Łuki Rajkowiecką i datowana na IX-X wiek. Natomiast osady w Indurze, Wołkowysku, Kulbaczynie i Kostieniewie, których powstanie datuje się na drugą połowę X wieku, interpretuje się jako rezultat wejścia tego regionu do stref wpływów Rusi. Być może jedynym twierdzeniem, które nie budzi sporów we współczesnej historiografii, jest przekonanie, że termin Jadźwięgowie wywodzi się od wspólnej bałtyckiej nazwy własnej, która następnie została zapożyczona do języków słowiańskich. Zanim jednak, pisze Kibin, poddamy krytyce to stanowisko, Odpowiedzmy na pytanie, dlaczego niemal we wszystkich badaniach jadźwiękowie przedstawiani są jako trwała w czasie jednostka etniczna, koniecznie posiadająca własną nazwę, własny język i własne terytorium. Należy tu powiedzieć, że swoistym modelem, za pomocą którego w XX wieku badano i opisywano przedpaństwowe grupy etniczne, była koncepcja plemienia jako pierwszego etapu rozwoju etnicznego społeczeństwa ludzkiego. Zgodnie z nią plemiona oparte na więzach rodowych były stosunkowo statyczne, posiadały wspólne pochodzenie, własną nazwę, wspólny język lub dialekt, wspólną kulturę i wspólne terytorium oraz dzieliły się na mniejsze plemiona, rody i klany. Jednak badania ostatnich dziesięcioleci wykazały, że ten spójny schemat zniekształca nasze rozumienie historii wczesnego średniowiecza. Tu mogę dodać, czy także ich starożytności, a pewniej także epok późniejszych na obszarach, gdzie te struktury przedpaństwowe długo się utrzymywały. W swoim artykule Kibiń wychodzi z następujących założeń. Po pierwsze, wczesnośredniowieczne grupy etniczne nie były niezmiennymi, monolitycznymi wspólnotami, lecz przeciwnie, stanowiły heterogeniczne struktury o zmieniającym się składzie. Po drugie, trudno w ogóle powiedzieć, na ile zasadne jest mówienie o grupach etnicznych jako o bytach wyraźnie wyodrębnionych. Wytyczenie ich ścisłych granic staje się niemożliwe, ponieważ granice te istniały przede wszystkim nie w rzeczywistej przestrzeni, lecz miały charakter wyobrażony. Kluczowym pojęciem badawczym staje się zatem tożsamość etniczna, jako wyraz przynależności do określonej grupy odróżnianej od innych. Po trzecie, wyrażanie i manifestowanie tożsamości etnicznej zawsze zależało od konkretnej sytuacji. Można ją trafnie określić jako konstrukt sytuacyjny. Oznacza to również, że w różnych okolicznościach ta sama osoba mogła utożsamiać się z różnymi grupami i występować jako członek różnych wspólnot. Przy identyfikacji dużych zbiorowości rzeczywiście pokrewieństwo krwi nie odgrywa zasadniczej roli. Ważniejsze było pokrewieństwo wyobrażone. Po czwarte, podstawą samoidentyfikacji był swoisty obraz świata, właściwie każdemu człowiekowi, wyrażający się m.in. w podzielanych przez niego mitach i wierzeniach oraz w znaczeniach przypisywanych ludziom, elementom kultury materialnej i instytucjom, które dzielono na swoje i obce. Zdaniem historyków wiedeńskiej szkoły etnografii historycznej Reinharda Wenskusa, Herwiga Wolframa i Waltera Paula konstruowanie różnic etnicznych pozostawało w ścisłym związku z powstawaniem grup społecznych, instytucji i struktur politycznych, roszczących sobie szczególną pozycję oraz ich ideologicznym ukształtowaniem, czyli uzasadnieniem własnego istnienia i działań. Jednak w procesie skupiania ludzi w jedną wspólnotę rolę odgrywała nie tylko taka polityka, lecz również tradycja, której istotą był mit wspólnego pochodzenia, zdolny zjednoczyć i zgromadzić pod jednym sztandarem ludzi różnego pochodzenia. Nosicielem tej tradycji była stosunkowo niewielka grupa, nazwana przez Wenskusa jądrem tradycji, Traditionskern. Z reguły elita wojskowa, która zachowywała tradycję i przekazywała ją innym grupom uczestniczącym w procesie gromadzenia wspólnoty. Po szóste, niektórzy autorzy słusznie podkreślają również, że dla powstania grupy niemniej istotne są wspólne działania oraz symboliczne wyrażanie solidarności zbiorowej w kulturze materialnej. Po siódme, należy uwzględnić, że w źródłach historycznych ten sam etnonim może być używany w różnych znaczeniach – politycznym, społecznym, kulturowym lub językowym – które zmieniają się w czasie i zależą od opisywanej sytuacji. O wielu grupach etnicznych wiemy wyłącznie z opisów sporządzonych przez osoby z zewnątrz. Zastosowane w nich nazwy często nie odzwierciedlają rzeczywistej samoidentyfikacji tych grup, lecz są elementem mentalnej geografii, ukształtowanej w celu opisania złożonej i zmiennej rzeczywistości, którą należało jakoś zrozumieć i nazwać. No i tu mamy cały ten aparat pojęciowy zastosowany do tego, do jadźwięków, do tej właśnie tajemniczej grupy zasiedlającej północno-wschodnie pogranicze dawnego państwa polskiego. W innych przypadkach użycie określonych etnonimów świadczy właśnie o tym, że posługiwała się nimi sama grupa. Zarazem wyobrażenia funkcjonujące w obcej kulturze mogą wzajemnie oddziaływać na sposób postrzegania tych wspólnot, których dotyczą. Dobrym przykładem tego wpływu jest, zgodnie z koncepcją Florina Kurty, stworzenie Słowian w dziełach autorów bizantyńskich. No tutaj oczywiście jest to bardzo kontrowersyjna teza Florina Kurty, którą dzisiaj niektórzy podchwytują, że Słowianie zostali stworzeni właśnie przez autorów rzymskich, bo raczej tak należy ich nazywać. To jeszcze nie jest Bizancjum, nawet w rozumieniu tych, którzy lubią ten termin używać. Ja go nie znoszę używać, dlatego mówię zwykle o Rzymie. Bizantyjski to jest co najwyżej pewnego rodzaju czas periodyzacji literatury, kultury, sztuki, może i języka greckiego, ale politycznie to był Rzym i nic innego. Natomiast ta koncepcja, jak mówię, jest wątpliwa, żeby autorzy rzymscy z VI wieku tworzyli Słowian i przekazali ich tak bardzo odległym krajom jak kraje Franków czy też Arabowie. Konsekwencji, pisze dalej Kibin, zamiast traktować monolityczne grupy etniczne jako niezmiennych uczestników dziejów, co czyni ich badanie praktycznie niemożliwym, w centrum zainteresowania badaczy znajdują się procesy ich gromadzenia, powstawania nowych organizmów politycznych, czy to właśnie making angielskie, rekonstrukcji związanej z przekazywaniem pamięci zbiorowej tradycji oraz postrzegania tych grup przez otoczenie. Wychodząc z przedstawionych wyżej założeń, pierwszym zadaniem jest prześledzenie rozwoju etnonimu Jadźwiękowie, ustalenie kierunku jego zapożyczenia i rozpowszechnienia w różnych tradycjach pisanych i ustnych oraz określenie, kiedy pod tym terminem może kryć się rzeczywista samoidentyfikacja, a kiedy jest on jedynie elementem mentalnej geografii ludzi z zewnątrz. Analiza źródeł pisanych pokazuje, że przyjmowany w części badań schemat klasyfikacyjny, zgodnie z którym Jadźwiękowie, Sudowowie, Dajnawowie i Polekszanie stanowili cztery części jednego plemienia, nie odpowiada rzeczywistości. W XIII wieku wszystkie te nazwy funkcjonowały bowiem w różnych tradycjach językowych jako określenia tej samej rzeczywistości. Nazwa Jadźwiękowie przez kilka stuleci od chwili pierwszego pojawienia się w źródłach występuje wyłącznie w tradycji latopisarskiej dawnej Rusi. Wiadomości z X do XII wieku zachowały się tylko cztery. Dzielą je znaczne odstępy czasu i wszystkie odnoszą się wyłącznie do wypraw wojennych książąt ruskich. Wyprawa z roku 983. Idzie Wolodymyr na Jadźwiagi i pobiegli Jadźwiagi i wzięła zemlu ich. Czyli wyruszył Włodzimierz na Jadźwięgów, zwyciężył Jadźwięgów i zajął ich ziemię. Wyprawa z roku 1038. Jarosław idzie na Jadźwiagi, czyli Jarosław idzie, wyruszył z wyprawą wojenną przeciwko Jadźwięgom. Wyprawa z roku 1112. Chodzi Jarosław, syn Świętopołcz, na Jadźwiagi, w Toroje i pobiedli je. Jarosław, syn Świętopełga, po raz drugi wyprawił się na Jadźwięgów i ich zwyciężył. I wyprawa z roku 1196. Tutaj jest już długi opis, pozwolę sobie przydać go już tylko i wyłącznie w polskim przykładzie. Tej samej zimy Roman Mścisławicz wyruszył przeciw Jadźwięgom, aby się zemścić, gdyż napadali na jego ziemię. Roman wkroczył do ich kraju. Oni zaś, nie mogąc stawić czoła jego sile, uciekli do swoich grodów obronnych. Roman spalił ich ziemię i dokonawszy zemsty, powrócił do siebie. Tutaj, jak widać z tych przekazów, nie sposób ustalić, czym była ta grupa, ani gdzie dokładnie zamieszkiwała. I dopiero w ostatnim przekazie, pod rokiem 1196, pojawia się wzmianka o jadźwieckich twierdzach, twierdzi, co można przyznać jako właśnie grony, grody obronne, a także pośrednio o wyprawach samych Jadźwięgów na Wołyń, gdzie mieściła się siedziba księcia Romana Mścisławicza. Od początku następnego stulecia, XIII, wiadomości o Jadźwięgach stają się znacznie liczniejsze i bardziej szczegółowe. Ze wzmianek XIII wieku jasno wynika, że ruscy kronikarze określali tym mianem, częściej w zmiękczonej formie Jadźwiezie, grupy ludności bałtojęzycznej zamieszkującej obszar dzisiejszej północno-wschodniej Polski oraz części południowo-zachodniej Litwy, z którymi wojowali książęta halicko-wołyńscy i mazowieccy. Jest również oczywiste, że na terytorium jaćwieskim następował wówczas proces wyłaniania się i rywalizacji lokalnych przywódców wojskowych, takich jak Wołchw z Komand. Tu, co ciekawe, określenie Wołchw odnosi się do czarownika, czarodzieja, jakiegoś kapłana dawnej religii. To było używane określenie wobec właśnie Słowian przed przyjęciem chrztu, wrogów państwa ruskiego. No a tu w ten sam sposób określony jest przywódca jaćwięgów, Wołchw z Komand. Przywódców zdolnych skupić wokół siebie znaczne siły zbrojnych i prowadzić politykę zewnętrzną w imieniu poszczególnych grup. Źródła latopisarskie oraz zachodnie pokazują zarazem, że nie sposób mówić o ich politycznej i etnicznej jedności. Jaćwieckich książąt było kilkudziesięciu, a identyfikacja jaćwięgów odbywała się w ramach niewielkich jednostek terytorialnych, takich jak Zlińcy, Pokenicy, Krysmeńcy. W wyniku walk z książętami ruskimi, polskimi i litewskimi oraz w XIII wieku także z oddziałami zakonu krzyżackiego, okres niezależności jaćwięgów dobiegł końca. Po upadku w roku 1283 ostatniej jaćwieckiej twierdzy współcześnie niemal całkowicie przestali pamiętać o nich jako o samodzielnym przeciwniku politycznym. W XIII wieku termin jaćwięgowie przeniknął również do źródeł łacińskich. Najprawdopodobniej Gervase z Tilbury, przebywając w Anglii, usłyszał o nich z relacji podróżnika, który odwiedził Ruś i umieścił pomiędzy Polską a Liwonią pogański lud zwany Jarmenses. Sed et inter Poloniam et Livoniam sunt pagani qui Jarmenses dicuntur. Od połowy XIII wieku forma jaćwiagi, jaćwagi i podobne pojawiają się w dokumentach kancelarii Konrada Mazowieckiego, utrzymującego stałe kontakty z książętami ruskimi. W tym samym czasie nazwa zaczyna funkcjonować także w kancelarii papieskiej oraz w źródłach pochodzenia krzyżackiego. Brak tej nazwy w Polsce przed połową XIII wieku nie oznacza jednak, że wcześniej nie istniało odrębne określenie mieszkańców zalesionych i podmokłych terenów na północ i północny wschód od Mazowsza. Po pierwsze, od śmierci świętego Wojciecha w roku 997 w łacińskim piśmiennictwie szeroko rozpowszechniona była nazwa Prusowie, Pruscy, Pruteni. Po drugie, gdy pod koniec XII wieku Kazimierz Sprawiedliwy wyruszył przeciw pogańskim sprzymierzeńcom księcia Drohiczyńskiego, Wincenty Kadłubek nazwał ich Polleksiani. Hi Polleksiani, sive getarum, sive pruthenorum natio, gens ferocissima, omnibus belluis immanior, vasti silvis, densissimis nemoribus, ac piceis paludibus munita. Ci Polekszanie, czy Poleszanie, naród getów albo Prusów, lud najdzikszy, sroższy od wszystkich dzikich zwierząt, niedostępny dzięki rozległym lasom, gęstym puszczom i smolistym bagnom. To ten sam termin pojawia się również w źródłach kujawskich i krzyżackich z połowy XIII wieku jako określenie jaćwięgów. Pierwotna postać wyrazu Polleksiani pozostaje niejasna. Część badaczy wywodzi ją ze słowiańskiego Polesia, inni natomiast z języka bałtyckiego, według właśnie Jerzego Nalepy od nazwy rzeki Łek. Niezależnie od etymologii jest jednak oczywiste, że nazwa ta funkcjonowała na ziemiach polskich, zanim została wyparta przez określenie jaćwięgowie, a ten Polleksiani to jest naturalne polskie określenie dla jaćwięgów. Szczególne określenie sudowowie, łacińskie sudowite, niemieckie sudowen, funkcjonowało w tradycji krzyżackiej. W większości przypadków właśnie tak określano tych, których ruskie latopisy XIII wieku nazywają jaćwięgami, chociaż dokumenty zakonne znają również dwie poprzednio omówione nazwy, czyli także jaćwięgów i Polleksian. Jeśli natomiast chodzi o języki bałtyckie, którymi posługiwała się większość ludności określanej w XIII wieku mianem jaćwięgów, to nie istnieje żadne świadectwo używania w nich terminu jatwingiaj lub jotwingiaj rekonstruowanego przez językoznawców i używanego dzisiaj w języku litewskim. Te grupy oraz ich terytorium, które w językach słowiańskich określano jako Jaćwięgów, w dialektach litewskich, wschodnio-bałtyjskich nosiły nazwę Dajnawa. O tożsamości tych pojęć, a nie o tym, że Dajnawa była częścią Jaćwieży, jak zakładał Nalepa, świadczą zarówno akt Mendoga z roku 1259, De nove tota quam etiam jet fessen vocant, cała Dajnawa, którą także nazywają Jaćwieżą, jak i współczesne dane z Gwary Zecielskiej, której wieś położona 5 km od Dziatłowa, Zecieli, nazywana po słowiańsku Jatwieś, nosi nazwę litewską Dajnawa. W bałtyckim materiale toponimicznym z obszaru współczesnej Litwy spośród wszystkich czterech omówionych nazw znajdują odzwierciedlenie jedynie Sudowowie i Dajnawowie. Liczne wsie o takich nazwach występują na środkowym i górnym Poniemniu. Natomiast nie jest znany ani jeden toponim wyprowadzony od rekonstruowanej przez językoznawców bałtyckiej nazwy Jatwingiaj lub Jatwa. Jednocześnie na obszarze Górnego Poniemnia odnotowano dziesiątki nazw miejscowych typu Jatwieś, odzwierciedlających słowiańską nazwę, co świadczy o tym, że była ona używana w miejscowym dialekcie słowiańskim w odniesieniu do ludności bałtojęzycznej. Podkreślmy więc raz jeszcze, że wszystkie cztery omówione nazwy mają własną historię powstania i własne cechy użycia, dlatego nie można ich uznać za synonimy, lecz we wszystkich przypadkach odzwierciedlają zewnętrzny punkt widzenia z czterech różnych stron na mniej więcej tę samą rzeczywistość i oznaczają mieszkańców Suwalszczyzny oraz terenów sąsiednich. W obrębie tej jaćwieckiej przestrzeni rzeczywistą rolę w identyfikacji grupowej odgrywały nie te nazwy, noszące się do całego etnosu, lecz mniejsze określenia terytorialne, wywodzące się od nazw miejscowych, takich jak Krismen czy Pokima. Tak wyglądała sytuacja polityczna w XIII wieku. Nie możemy jednak automatycznie przenosić jej na wcześniejsze stulecia, ponieważ wiadomości latopisarskie o Jaćwięgach z X-XI wieku są bardzo skąpe, a dane archeologiczne jednoznacznie pokazują, że sytuacja na tych ziemiach znacznie różniła się od tej znanej z XIII wieku. Braki informacji o Jaćwięgach we wcześniejszym okresie można częściowo uzupełnić, analizując etymologię samej nazwy. Pomimo, że źródła nie pozwalają stwierdzić, iż Bałtowie używali terminu Jaćwięgowie, zdecydowana większość badaczy poszukiwała właśnie bałtyckiej etymologii tej nazwy. Wydawało się bowiem logiczne, że grupa mówiąca w XIII wieku językami bałtyckimi powinna posiadać również bałtycki autonim, nazwę własną. W XIX i pierwszej połowie XX wieku wysunięto wiele hipotez dotyczących jej pochodzenia, lecz ponieważ były one albo nieuzasadnione, albo wręcz fantastyczne, Kibin pisze, że nie będzie ich przytaczać. Największą popularność zdobyła koncepcja Jerzego Nalepy, który zrekonstruował jaćwiecką nazwę plemienną jako Antivingas, wywodząc ją od hipotetycznego nazwania czarnej hańczy po jaćwiecku jako Antia. Również ta propozycja nie została jednak zaakceptowana przez językoznawców. Polski badacz nie uwzględnił bowiem faktu, że we wszystkich, nawet najstarszych zapisach nazwy brak nosowej samogłoski w pierwszej sylabie, którego wymagałaby jego rekonstrukcja, czyli AO. Uzasadnionej krytyce poddano również pogląd Jerzego Ochmańskiego, który dopatrywał się w rdzeniu nazwy Jatwingas w związku z bałtyckim hydronimem Aitwa. Znaczące poparcie zyskała hipoteza wysunięta przez Kazimierza Bugę, który zrekonstruował etnonim Jatwingas od jaćwieckiego Jatwa, ziemia Jaćwięgów. Według badacza nazwa ta miała być związana z przypuszczalnie istniejącą rzeką o tej samej nazwie. Choć wyjaśnienie to zadowoliło wielu badaczy, Toporow, przyjmując hipotezę Bugi, jedynie jako przypuszczenia określił glosę Jatw-Ing w swoim języku pruskim jako rekonstrukcję całkowicie umowną. Jego wątpliwości wynikały przede wszystkim z braku świadectw toponimicznych, czy nazw miejscowych, potwierdzających funkcjonowanie tej bałtyckiej nazwy, a także, jak się wydaje, z faktu, że na całym obszarze jaćwieckim nie występuje ten zakładany, hipotetyczny hydronim, nazwa jakichś wód, jezior, rzek, Jatwa. Niemniej istotny argument wysunął Vytautas Mažiulis. Zwrócił on uwagę, że przyrostek ing nie jest produktywny w bałtyckiej etnonimii. Wszystkie znane bałtyckie nazwy grup etnicznych, jak na przykład Lietuvis, zostały utworzone według innego modelu. Kierując się tym modelem, litewski językoznawca zrekonstruował samo określenie Jaćwingów jako Jatuvis. Natomiast zakończenie słowiańskiego wyrazu Jatwiak uważał on nie za bałtyckie, lecz związane ze staroruskimi nazwami etnospołecznymi Kolbiak, Wariak, Burjak, w których ma ono pochodzenie staronordyjskie, a więc języka skandynawskiego. Ponieważ jednak Mažiulis podtrzymywał koncepcję Bugi o istnieniu bałtyckiej nazwy Jatuva, jego rekonstrukcja wydaje się nie mniej sztuczna. Niemniej uwagi dotyczące podobieństwa zakończenia wyrazu Jatwiak do innych staroruskich terminów etnospołecznych są bardzo cenne i wyznaczają dalszy kierunek poszukiwań. Staronordyjskie, skandynawskie, pochodzenie nazw Wariak, Kolbiak i Burjak można uznać za ustalone. Powszechnie znany wyraz Wariak, mający w języku staroruskim znaczenie przybysz, cudzoziemiec, drużynnik, wywodzi się najprawdopodobniej od staronordyjskiego Væringr, oznaczającego członka związku wspólnoty korporacji, od var, wierność, poręka, ślubowanie, przysięga. Termin kolbiagi, znany z ruskiej prawdy, oznacza grupę etnospołeczną, która ukształtowała się na obszarze nad Ładogą nie wcześniej niż w drugiej połowie X wieku z napływowych Skandynawów, miejscowych i przybyłych Finów oraz potomków wołchowsko-siaskiej Rusi, czyli osadników skandynawskich przemieszanych z lokalnymi mieszkańcami. Zajmowali się oni rolnictwem, różnymi zajęciami gospodarczymi, poborem danin, handlem oraz służbą w wojskach bizantyjskich i ruskich, a od lat 20. do 70. XI wieku znajdowali się w strefie wpływów tzw. Jarlostwa Ładoskiego nad jeziora Ładogi. I tutaj akurat kolbiagom, czyli kylfingom, poświęciłem kiedyś dawno temu osobną audycję. W sagach islandzkich nazwa ta występuje w postaci kylfingr i etymologicznie wiązana jest z staronordyjskim kylfa, maczuga. Dosłownie można ją przetłumaczyć jako maczużnik, człowiek uzbrojony w maczugę. Trzecia nazwa, Burjagi, w odróżnieniu od dwóch poprzednich, została zrekonstruowana na podstawie toponimów i nie jest poświadczona w źródłach pisanych. Najprawdopodobniej określała ona grupę ludności obsługującej przewłoki na szlaku od Waregów do Greków albo odrębną korporację kupiecką. Etymologicznie wywodzi się zapewne albo od staronordyjskiego bar, przewłoka, albo od bur, dom. We wszystkich tych przypadkach słowiańskiemu zakończeniu eng, po rusku jag, odpowiada skandynawski przyrostek ingr i należy przypuszczać, że jaćwingowie nie stanowią pod tym względem wyjątku. Jakie jest zatem pochodzenie rdzenia tego wyrazu? Rozpatrując przekazy latopisarskie o jaćwingach, jak pisze Kibin, nie wspomniał o najstarszym źródle, w którym występuje ten etnonim, a mianowicie o traktacie księcia Igora z Cesarstwem Rzymskim z roku 944, którego tekst zachował się we wszystkich rękopisach powieści minionych lat. Jeden z kilkudziesięciu posłów zawierających pokój w imieniu rodu ruskiego z Grekami nosi imię Jaćwing Gunarowicz. Aczkolwiek to może być wątpliwe, że to jest patronimikon, o czym za chwilę. W oryginale ruskim Jatwiak Gunarow. Większość imion wymienionych w tym traktacie, w tym również Gunar, którego nie tyle synem, ile reprezentantem jest Jaćwing, ma wyraźnie staronordyjskie pochodzenie. I oto odpowiedni fragment tekstu staroruskiego. Мы от рода русского, шли и гостие. Его русол и горев великого князя русского, и обичи сули. Там можно растолковать как «мы с роду русского, пословие и купцы». Ivor, poseł Igora, wielkiego księcia ruskiego oraz wspólni posłowie. I tu mamy całą tutaj listę imion, która się pojawia. Wujefast Sviatoslavli, syna Igorewa, czyli Wujefast, który jest posłem od Sviatosława, syna Igora. Iskusevi, od księżnej Olgi, Sludy, poseł Igorowy, Nieć, czyli krewny Igorowy, Uleb od Wołodzisława. No i tu jest rzecz ciekawa, tego Wołodzisława, imię, które odpowiednikiem tego jest polski Włodzisław, bardziej znany w wersji południowosłowiańskiej jako Władysław, uważa się za jakiegoś księcia Lędzian, aczkolwiek poza polsko brzmiącym, chociaż spotykanym także wśród Bułgarów, wśród Serbów, imieniem, no niczego innego tutaj nie ma. Kanicar, poseł od Przedsławy, Szychbern, Sfandr, od żony Uleba, Prasten, od Turduwa, Libiar, od Fasta, Grim, od Swirka, Prasten, Akun, Nieć Igorowy, Kary, Trutkow, Karszew, Turdow, Egri, poseł od Ewliska, Wojst, poseł od Wojka, Istr, Aminot, Prasten, poseł od Berna, Jaćwięk, poseł od Gunara, Szybrid, Aldan, Kol, poseł od Kleki, Stegi, poseł od Etona, Swirka, Alvat, poseł od Guda, Fudri, poseł od Tuada, Mutur, poseł od Utina, kupiec Aduń, Adulb, Igivlad, Oleb, Frutan, Gomol, Kuci, Jemik, Turbit, Fursten, Bruny, Roald, Gunastr, Frasten, Igelt, Turbern, Mony, Ruald, Sven, Styr, Aldan, Tilena, Pupksar, Wuzlev, Sinko, Borycz. Wysłanie od Igora, wielkiego księcia ruskiego, i od każdego z książąt, i o wszystkich ludzi ziemi ruskiej. No myślę, że tekst tego właśnie porozumienia z roku 1944 nie pozostawia żadnych wątpliwości, że Rusowie byli pierwotnie Skandynawami. Aczkolwiek wśród imion tu występujących pojawiają się już kilka imion słowiańskich, kilka imion fińskich, natomiast bezwzględnie dominują imiona, które są imionami nordyckimi. I warto zwrócić uwagę tutaj, że to określenie Jadwiak Gunarow oznacza dosłownie Jaćwięk, poseł Gunara, a nie Jaćwięk Gunarowicz, jak to można by było tak pozornie przetłumaczyć jako patronimikon. Bardzo trafna jest uwaga Uspieńskiego. Oczywiście osoba nosząca imię Jaćwięk mogła otrzymać takie imię tylko dlatego, że ktoś pochodził z plemienia Jaćwięgów, ale znalazł się w obcym środowisku kulturowym. Równie dobrze jednak można było tak nazwać człowieka podobnego z wyglądu do jaćwięgów, handlującego z jaćwięgami lub też utrzymującymi z jaćwięgami jakiekolwiek inne więzi pozarodowe. Od ponad 100 lat panuje przekonanie, że to imię Jaćwięk, poseł Gunara, pochodzi od bałtyckiego etnonimu, a sam jego nosiciel był albo jaćwięgiem służącym w drużynie księcia ruskiego, albo nawet namiestnikiem Kijowa na ziemi jaćwieckiej. Jak jednak zdążyliśmy zauważyć, pisze Kibiń, nie ma żadnych podstaw, aby uważać sam termin jaćwięgowie za bałtyjski. Natomiast jego zakończenie wskazuje raczej na pochodzenie staronordyjskie. W przeciwieństwie do autorów późniejszych, badacze XVIII i XIX wieku uwzględniali ogólny kontekst antroponimiczny traktatu i proponowali skandynawskie odpowiedniki imienia Jaćwięk. Jedni utożsamiali je z formą Astiak, inni z Halfting. Rekonstrukcje te trudno uznać za przekonujące. Istotne jest jednak to, że już wówczas dostrzeżono identyczność zakończeń w wyrazach Jaćwięk, Warek, Kołbiak, Jatwiak, Wariak, Kołbiak. W związku z tym należy ponownie powrócić do kwestii pochodzenia imienia Jaćwięk występującego w traktacie z roku 944. Naszym zdaniem, pisze Kibiń, największe podobieństwo fonetyczne do słowiańskiej formy Jaćwięk, Jatwiak, wykazuje imię Jatwigr, wspomniane w sadze o Knutlingach, Knutlinga saga, odpowiadające anglosaskiemu Edwig, Edwy, gdzie Ed oznacza szczęśliwy, pomyślny, a Whig – wojna. Trudno uznać za przypadkowe podobieństwo tego imienia do badanego etnonimu Jaćwięgi. Ponieważ złożenie Wigr nie wyjaśnia powstania nosowej samogłoski w słowiańskim zakończeniu Wieng, Wiag, należy przypuszczać, że słowiańska nazwa Jaćwięg jako określenie grupy wywodzi się od staronordyjskiego Jatfingr, patronimicznej formacji utworzonej od imienia Jatfigr, oznaczającej albo potomka Jatfigra, albo człowieka Jatfigra, tak jak tutaj był Jatwik Gunarowicz, czyli Jaćwik, poseł Gunara. Niezależnie od konkretnej etymologii tego terminu, najważniejsze jest uznanie jego staronordyjskich, czy może szerzej w ogóle, germańskich korzeni. Powstaje zatem zasadnicze pytanie, jaka grupa kryje się pod tą nazwą w źródłach z X i XI wieku i w jaki sposób nazwa o takiej etymologii zaczęła oznaczać ludność mówiącą dialektami bałtyckimi. Wydaje się, że odpowiedzi można szukać, uwzględniając wyjątkowe dane Gwary Wołkowyskiej oraz wyniki badań archeologicznych prowadzonych przez białoruskich archeologów w latach 60. 90. XX wieku. Na początku swojej pracy Kibiń wspominał, że we współczesnej Gwarze Wołkowyskiej wyraz Jatwieś oznacza kotwicę rzeczną. Słowo to zostało odnotowane wyłącznie na niewielkim obszarze wokół Wołkowyska, dlatego nie ulega wątpliwości, że powstało właśnie tam w wyniku przeniesienia nazwy z grupy ludzi na jeden z atrybutów z nią kojarzonych. Dialektyzm ten jest więc echem sytuacji, w której w okolicach Wołkowyska, po rzece Rosi i jej dopływach, pływały łodzie wyposażone w żelazne kotwice, które według miejscowej tradycji nazywano jaćwieckimi. Taka sytuacja na obszarze Górnego Poniemnia mogła zaistnieć tylko jeden raz. W drugiej połowie, pod koniec X wieku, gdy tradycyjnie uznawana za jaćwiecką Suwalszczyzna nadal pozostawała w stanie archeologicznej pustki. Tutaj bardzo wyraźne, nie osadniczej, tylko archeologicznej. Na Górnym Poniemniu istniały osady Włososnej Wielkiej, gmina Kuźnica Białostocka, Radoszczy, położonej 15 km od Nowogródka, oraz zakładano nowe grody Indurem nad Świsłoczą, Kulbaczyn w rejonie Szczuczyńskim oraz Murawielnik w Wołkowysku. Kultura mieszkańców grodzisk w Kulbaczynie i Wołkowysku na Murawielniku wykazuje wyraźne wpływy skandynawskie. To właśnie znaleziska związane z północną kulturą wojowników i drużyny w połączeniu z ceramiką pozwoliły datować te stanowiska na koniec X i pierwszą połowę XI wieku. Do zabytków należących do tego okresu zaliczają się lancetowate groty strzał i włócznic ornamentowaną tuleją z grodziska w Kulbaczynie, ostrogi, lancetowate groty włóczni i strzał, żelazny klucz, zawieszki wykonane w stylu borre z Murawielnika, a także przypadkowo znaleziony miecz z okolic Grodna. Zwierugo, kierownik wykopalisk w Wołkowysku, uważał to grodzisko oraz inne podobne stanowiska za punkty oporu Rusi, która w X wieku rozpoczęła kolonizację tego regionu. A Ruś była oczywiście skandynawska, trzeba pamiętać. Interpretacji tych osiedli jako ruskich przeczy jednak brak ciągłości osadniczej między nimi a właściwymi miastami ruskimi. Życie w Kulbaczynie, Indurze, Murawielniku i Radogoszczy zanika około połowy XI wieku, a większość tych grodzisk ginie w pożarach. Właśnie w połowie i drugiej połowie XI wieku powstają nowe ośrodki obronne, całkowicie zmieniające geografię politycznych centrów regionu. Wówczas zakładany jest Gorodzień, dzisiejsze Grodno. Wznoszone są umocnienia w Nowogródku, a następnie w drugiej połowie, pod koniec XI wieku, również w Wołkowysku, na Szwedzkiej Górze i w Słonimiu. W XII wieku osady te przekształcą się w miasta, które będą wyznaczać polityczny i kulturowy rozwój regionu. Od początku XII wieku Gorodzień, czyli Grodno, pojawia się na kartach latopisów jako siedziba księcia Wsiewołodka Jarosławicza. Wołkowyskie słowo jatwieś wskazuje, że żegluga rzeczna należała do podstawowych zajęć jaćwięgów. Archeolodzy Bułkin i Zocenko wysunęli przypuszczenia, że Niemen stanowił szlak handlowy na drodze od Waregów do Greków, jeszcze przed ukształtowaniem się szlaku biegnącego Wołchowem i Dwiną. Chociaż nie odkryto na Poniemniu zabytków związanych ze Skandynawią wcześniejszych niż z X wieku, a ich liczba jest znacznie mniejsza niż w Doryczu Dźwiny czy Wołchowa, materiał archeologiczny potwierdza wniosek, że Niemen był jedną z głównych arterii łączących kurskie wybrzeże Bałtyku z Polesiem i terenami położonymi bardziej na południe, czyli w tym przypadku kurskie, czyli związane z ludem Kurów czy też Kurszów, od których wywodzi się nazwa Kurlandia. O nich też jest osobna audycja przy okazji omawiania Wendów zamieszkujących dzisiejszą Łotwę. Pod koniec VIII wieku na Polesiu powstaje otwarta osada Horodiszcze, położona 12 km od współczesnego Pińska. Stopniowo się rozrastając, w X wieku zajęła dominującą pozycję w regionie dzięki rozwojowi handlu i rzemiosła. Oprócz licznych kontaktów z krajami bałtyckimi, z Azją Środkową, to zapewne samanickie srebro, i basenem Morza Śródziemnego, kultura Horodyszcza wykazuje również wpływy skandynawskie. Świadczy o tym znalezienie widelca z zagiętymi zębami, analogicznego do egzemplarzy należących w VIII-X wieku do szwedzkich zestawów biesiadnych. Zdaniem archeologa Ijowa podstawową funkcją Horodyszcza była obsługa dnieprowsko-niemeńskiego szlaku handlowego. Życie w osadzie ustało pod koniec X lub na początku XI wieku. Natomiast znalezienie okucia pochwy miecza z grodziska w Franopolu w rejonie brzeskim, powstałego w drugiej połowie X wieku, na którym przedstawiono stylizowane wyobrażenie ostatniej walki Odyna z wilkiem Fenrirem, stanowi przykład rozwoju skandynawskich tradycji ikonograficznych w środowisku bałtyckim. Zabytek ten znajduje wyraźne analogie na sambijskim wybrzeżu Bałtyku, czyli w Sambii, w Prusach. Ponownie obserwujemy tę samą sytuację. Po zniszczeniu grodziska Franopol w wyniku najazdu wojennego na przełomie X-XI wieku pojawia się w tym regionie przyczółek książąt ruskich, Brześć, którego najstarsze warstwy i umocnienia pochodzą z początku XI wieku, a pierwsza wzmianka latopisarska o nim pochodzi z roku 1017, czy z czasów wyprawy Bolesława Chrobrego w tamte strony. A zatem naszym zdaniem, pisze Kibin, właśnie ludność osiedli spalonych pod koniec X i w połowie XI wieku może być utożsamiona z Jaćwingami, wspomnianymi pod rokiem 983 i 1038. Jak wynika z przedstawionych wyżej danych, nazwą tą określano wieloetniczną i wielokulturową, wojskowo-handlową grupę, która ukształtowała się w drugiej połowie X wieku na górnym Poniemniu i północnym Polesiu. Zajmowała się ona, podobnie jak Kołbiagowie nad Ładogą, wojną, różnego rodzaju zajęciami gospodarczymi oraz zapewnianiem bezpieczeństwa handlu rzecznego na Niemnie, łączącym sambijskie centrum handlowe Kaup, istniejące od początku IX wieku do 1016 roku, z dorzeczem Dniepru i Bugu, czyli Kijowem oraz Grodami Czerwieńskimi. Nie ulega wątpliwości, że Jaćwingowie nie stanowili wspólnoty jednolitej ani językowo, ani kulturowo. W ich skład można przypuszczalnie zaliczyć element germańskojęzyczny przybyszów ze Skandynawii i ich potomków, element bałtojęzyczny, zarówno ludność miejscową, jak i przybyszy z nadbrzeża Bałtyku, element słowiańskojęzyczny, gdyż ceramika z wielu wymienionych grodzisk wskazuje na związki z terenami bardziej na południe, przede wszystkim z Wołyniem. W tym ujęciu mamy do czynienia w pewnym sensie z terminem społecznym, oznaczającym określony rodzaj działalności. Jaćwiecka kultura drużynnicza niewiele różniła się od kultury Waregów, czyli Rusi. Jednocześnie pojawienie się odrębnej nazwy dla tej grupy świadczy o potrzebie szczególnej samoidentyfikacji jej członków, odzwierciedlającej spoistość wspólnoty oraz jej przeciwstawienie innym grupom. Najprawdopodobniej proces tworzenia się czy robienia jaćwingów należy datować na drugą połowę X wieku, kiedy powstały wspomniane grodziska i otwarte osady jaćwieckie. Z całą pewnością można stwierdzić, że proces ten zakończył się przed początkiem lat 80. X wieku, kiedy Włodzimierz podjął wyprawę wojenną i, jak zapisano w latopisie, zajął ich ziemię. Wyprawa ta wiązała się z wcześniejszym zajęciem Grodów Czerwieńskich w roku 981, czy jak niektórzy przesuwają, na rok 979, i była wywołana dążeniem do objęcia kontrolą całego szlaku handlowego Bug-Niemen. Tu trzeba wspomnieć, że latopisy podają, że Grody Czerwieńskie Ruś zdobyła na Lachach, czyli na ludzie plemieniu Lędzian. Zniszczenie grodzisk, Franopol, Horodiszcze oraz założenie Brześcia dobrze wpisują się w obraz ekspansji Rusi pod koniec X wieku. Ekspansji, która mogła nie ograniczać się wyłącznie do wspomnianej wyprawy. Ślady zniszczeń z tego okresu odkryto również w Wołkowysku. Wał grodziska Murawielnik został przecięty dwiema warstwami oddzielonymi śladami pożaru, który zniszczył umocnienia z końca X wieku. W tym samym czasie spłonęła również osada na Szwedzkiej Górze. Podczas życia na Szwedzkiej Górze na pewien czas zamarło, to właśnie tam pod koniec XI wieku powstanie ruski Wołkowysk, grodzisko Murawielnik zostało dodatkowo umocnione i było nadal użytkowane aż do połowy XI wieku. W polityce prowadzonej na kierunku jaćwieckim pod koniec X i na początku XI wieku szczególną rolę odgrywał Świętopełk, syn Włodzimierza, panujący według latopisu w Turowie, którego najstarsza warstwa archeologiczna pochodzi z XI wieku, władający również Brześciem, jak wynika z pierwszej wzmianki o tym mieście z roku 1017. W wyniku nawiązania przez Świętopełka kontaktów z księciem polskim Bolesławem Chrobrym na początku 1009 roku do Jaćwingów wyruszył z misją święty Bruno z Kwerfurtu. Jego podróż zakończyła się 9 marca śmiercią męczeńską na pograniczu Rusi i Litwy. Jak staraliśmy się wykazać, pisze Kibiń, właśnie Świętopełk był władcą najbardziej zainteresowanym działalnością Brunona na tym obszarze. Wkrótce po roku 1009 władca Turowa, poślubiwszy córkę Bolesława, rozpoczął politykę wrogą wobec swojego ojca, wskutek czego został uwięziony wraz z żoną oraz przybyłym z Polski biskupem Reinbernem, biskupem akurat Kołobrzegu, który już w roku 1005 zbuntował się przeciwko Polakom i Pomorzanie wrócili do religii pogańskiej. Po śmierci Włodzimierza w roku 1015 rozpoczęła się walka Świętopełka, sprzymierzonego z Bolesławem, o Kijów, przeciwko jego bratu Jarosławowi, księciu nowogródzkiemu. Wojna zakończyła się w roku 1019 zwycięstwem Jarosława. Świętopełk utracił swoje władztwo i zginął, jednak Brześć pozostał pod kontrolą Polski. Prawdopodobnie również Jaćwingowie znaleźli się w polskiej strefie wpływów. Nie można wykluczać, że po śmierci Bolesława i rozpadzie polskiego organizmu politycznego w latach 30. XI wieku region ten przeszedł do strefy wpływów księcia mazowieckiego Miecława, którego sojusznikami byli zarówno Jaćwingowie, jak i Litwini. Charakterystyczne jest, że właśnie na związki z Mazowszem wskazują znaleziska ceramiki zdobionej stemplami z X i pierwszej połowy XI wieku, odkrytej na grodziskach Indura i Murawielnik w Wołkowysku. W 1031 roku Jarosław Kijowski odebrał Mieszkowi II Grody Czerwieńskie, do których być może zaliczano również Brześć. Jaćwingowie pozostali wówczas poza strefą wpływów księcia ruskiego, jednak podobnie jak pół wieku wcześniej, wyprawa przeciwko nim nie kazała na siebie długo czekać. Uważa się, że ekspedycja ta była bezpośrednim następstwem zawarcia w roku 1038 sojuszu Jarosława Mądrego z Kazimierzem Odnowicielem, który poślubił siostrę księcia kijowskiego. Sojusz ten był wymierzony przeciwko przymierzu Miecława, Jaćwingami i Litwinami. No tu można powiedzieć, że troszeczkę za wcześnie rosyjski badacz datuje ten sojusz. Rok 1038 to jeszcze jest chyba czas, kiedy Kazimierz Odnowiciel przebywa w Niemczech. A sojusz ten został zawarty kilka lat później. Rozprawa z Miecławem ma miejsce w roku 1047. I dalej czytamy u Kibinia, tak? W roku 1038 Jarosław poszedł na Jaćwingów. Dwa lata później wyruszył na Litwę, a po kolejnym roku na Mazowsze w 1041. Ostateczne zwycięstwo nad Miecławem odniesiono w roku 1047, kiedy został on zabity w wyniku działań wojsk ruskich. To właśnie z następstwami wydarzeń lat 30. i 40. XI wieku należy wiązać tak wyraźne zmiany w strukturze osadniczej Górnego Poniemnia. W tym czasie ulegają zniszczeniu osiedla w Indurze, Kulbaczynie, Murawilniku i Radoszczy, a następnie w drugiej połowie XI wieku w głębi ziemi jaćwieckich nad Niemnem zostaje zbudowany Gorodzin, czyli Grodno, który staje się głównym ruskim przyczółkiem w regionie, kontrolującym bursztynowy szlak handlowy Niemnem. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Suwalszczyzna, tradycyjnie uznawana za główne terytorium Jaćwięgów, aż do połowy XI wieku pozostaje archeologiczną pustką, a dopiero od tego czasu pojawiają się tam pierwsze cmentarzyska. Być może świadczy to o przesiedleniu grup jaćwieckich z Poniemnia na Suwalszczyznę. Znamienne jest, że nawet w późniejszym okresie utrzymywały się kontakty Suwalszczyzny ze Skandynawią. Zawieszki jaćwieckiego grodziska Jegliny, datowane na XII wiek, wykazują podobieństwo do wyrobów wykonanych na terenie Szwecji. Tak więc do połowy XI wieku Jaćwięgowie, jako politycznie niezależna grupa lub kilka grup zajmujące się żeglugą rzeczną i działalnością gospodarczą na Poniemniu i Polesiu, przestali istnieć. Od połowy XI wieku termin Jaćwięgowie stał się egzoetnonimem oznaczającym bałtojęzyczną, pogańską ludność północno-wschodniej Polski, Poburza i Górnego Poniemnia. Jaćwięgowie nie byli pierwotnie plemieniem bałtyckim. Nie sposób raz na zawsze określić kręgu ludzi obejmowanych tą nazwą, ponieważ jej znaczenie zmieniało się nie tylko z upływem czasu, lecz również zależało od tego, kto i gdzie przedstawił Jaćwięgów. W historiografii XX wieku utrwalił się obraz starożytnego plemienia bałtyckiego. W środowisku intelektualnym XVI-XIX wieku dominował natomiast obraz wojowniczych leśnych dzikusów. Ze źródeł XIII wieku wyłania się kolejny obraz – mentalna geografia porządkująca złożoną sytuację polityczną społeczeństw bałtyckich zamieszkujących dorzecza Niemna, Biebrzy, Narwi, Gołdapi i innych rzek Suwalszczyzny oraz Pojezierza Mazurskiego. Jeszcze inny obraz, który staraliśmy się przedstawić, pisze Kibiń, można umownie określić mianem Bractwa Nadrzecznego, Nadbrzeżnego, Shore Brotherhood. W tym ujęciu Jaćwięgowie X wieku byli ludem bandą, którego głównymi zajęciami były żegluga rzeczna, różnego rodzaju zajęcia gospodarcze oraz wojna na obszarze Górnego Niemna, Poburza i dorzecza Prypeci. A zatem Jaćwięgowie robili dokładnie to samo, co inny skandynawski lud, korporacja, lud banda, czyli Ruś, czyli na obszarach dorzecza Dźwiny, Wołchwa, Dniepru i Wołgi. I to, że ostatecznie to nie Jaćwięgowie wygrali, ale wygrali Rusowie i dzisiaj cała ogromna wschodnia Suwiańszczyzna utożsamiła się z określeniem etnicznym tej skandynawskiej bandy, jest wynika chyba raczej z pewnego rodzaju możliwości komunikacyjnych, logistycznych i strategicznych. A mianowicie dzięki pływaniu rzekami Wołgą oraz Dnieprem Rusowie mogli łączyć Bałtyk z obszarami Morza Kaspijskiego, a zwłaszcza Morza Czarnego i mieć dostęp bezpośredni do Konstantynopola, stolicy Cesarstwa Rzymskiego. Natomiast Jaćwięgowie, którzy pływali Niemnem, mieli dostęp do rzecza Prypeci, do Polesia. W związku z tym było to pewnego rodzaju ślepy zaułek, w którym się znajdowali i nie mogli rozwinąć swojego biznesu tak, jak rozwinęli go skandynawscy Rusowie na rozległych terenach dorzecza Wołgi oraz Dniepru. W tym przypadku Jaćwięgowie oczywiście z bagien Polesia mogli dotrzeć na Dniepr, no ale tam już byli Rusowie i to oni ustalali warunki. W związku z tym, podobnie jak w przypadku Kolbiagów, którzy za daleko na północ umieścili swoją korporację, tak, Jaćwięgowie umieścili ją w miejscu nawet i obiecującym wzdłuż wybrzeża Niemnu. Niemniej jednak dalej już płynąć do Greków czy do Saracenów się nie dało. No i dlatego dzisiaj naszym wschodnim sąsiadem jest Ruś, a nie Jaćwież. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee'u.